Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
No to jesteśmy. Sport Cafe nadajemy dzisiaj prosto z szosy Kisielińskiej, z siedziby NEI za stalu BC Zielona Góra. Janusz Jasiński, właściciel klubu, gościem jest. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Porozmawiajmy o sprawach bieżących. Czasu nie mamy za dużo, bo ten program ma też swoją ograniczoną długość, więc chciałem zacząć od tego, co pojawiło się kilka dni temu na stronie Urzędu Miasta, czyli słynnym konkursie, który w końcu został rozpisany. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpuszczenie audytu. Czy przystąpicie do konkursu, czy będziecie wpuszczali tutaj audytora miejskiego czy zewnętrznego, którego sobie chcecie wybrać? Jaka jest pańska reakcja w ogóle na ten rozpisany konkurs w końcu?
Z jednej strony się cieszę, bo coś drgnęło, bo staliśmy trochę my i Falubas w szrankach o pieniądze, które są bardzo nam potrzebne. W covidowym roku, wiadomo, one są potrzebne jeszcze bardziej, dlatego że nie ma kibiców, dlatego że sponsorzy mają problemy, dlatego że też mamy dużo większe koszty de facto, paradoksalnie, bo wszystko jest droższe i transport, i te badania covidowe. Więc czekamy jak zbawienia pieniędzy, żeby też w tym naszym ciężkim covidowym budżecie być w miarę na bieżąco ze wszystkimi naszymi należnościami. Natomiast no, cieszę się bardzo, bo znaczy się, że coś jednak drgnęło. Natomiast no, sam konkurs, delikatnie mówiąc, jest nielegalny. No i to jest mój największy problem, dlatego że no, kto jak teleprezydent powinien przestrzegać państwa prawa, przede wszystkim powinien kierować się wytycznymi Rady Miasta, jeżeli chodzi o organizację konkursu. No to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, warunki konkursu są jasno określone i nie dotyczą tylko Zielonej Góry i tylko naszego klubu. Jest oczywiście wymóg z jednej strony, tak trochę dla mnie niezrozumiały sposób, bo nie ma daty konkursu, nie ma kiedy, jak. Jest tylko data ogłoszenia, nie wiadomo do kiedy to składać. Jest jakaś deklaracja poddania się audytowi, no i teraz do tego audytu nie ma żadnych wytycznych de facto. I tak mówiąc brutalnie, to nikt nie chce się podjąć żadnego audytu na dzień dzisiejszy, bo mamy marzec, wszyscy audytorzy, którzy mają kwalifikacje i mają odpowiednie uprawnienia, są zajęci przez firmy, bo badają bilansy z zeszłego roku. Więc.
Ale brak legalności to jest właśnie co?
Znaczy przede wszystkim to jest tak, że audyt jest elementem przedstawienia pewnych danych, które są zabezpieczone dla, nazwijmy to, ogólnej wiedzy. Tak? To znaczy, każda firma ma swoje, nie powiem tajemnice, no ale chociażby taką tajemnicą do zrozumienia przez kibiców jest to, że no nie można publicznie ogłosić wysokości i warunków kontraktowych ze sponsorami. Tak? My rozmawialiśmy już z kilkoma sponsorami, nikt się na to nie zgodził, więc w związku z tym trzeba by było w takim razie audytorowi nie pokazać umów ze sponsorami. Druga kwestia, umowy ze zawodnikami. Też się pytałem agentów, czy oni na to wyrażą zgodę, powiedzieli w żadnym wypadku. To jest tajemnica znowu w drugą stronę. Więc teraz mamy sytuację taką, że ktoś może te dokumenty zobaczyć, oczywiście jako audytor, ale nie może przekazać tej wiedzy dalej. No więc dla mnie to jest w ogóle jakaś kuriozum. Dlatego, że konkurs, który jest organizowany przez miasto, jest całkowicie jawnym konkursem dla każdego z uczestniczących na rynku ludzi. Ma prawo zapytać się pan chociażby, jak w ramach dostępu do informacji publicznej, co zostało złożone w tym konkursie i dostać taki audyt do swojej audycji i sobie go po prostu przeczytać na żywo. Tak? No i w związku z tym, jeżeli mamy pewne dane, które są chronione przez prawo, które są jakby sposób obowiązkiem spółki jest nie publikowanie ich dlatego, że ktoś sobie z tego, druga strona sobie tego nie życzy, no to takie działanie jest po prostu nieprawne. Tak? Czyli mogę powiedzieć jasno, świat jest zbudowany według prawa. I mi się wydaje, że według tego prawa wszyscy funkcjonujemy. Tak funkcjonują firmy, szkoły, przedszkola, miasto także. No i tam jest jasno napisane, co spółka taka jak nasza ma w obowiązku i musi podlegać jakim kontrolom. Tych kontroli mamy kilkadziesiąt, instytucji kontrolujących jest chyba jeszcze więcej, ale jednym z najważniejszych z punktu widzenia finansowego i prawnego jest audyt przez biegłego rewidenta. Myśmy taki audyt zrobili w miesiącu styczniu, 4 marca bodajże było walne zgromadzenie właścicieli klubu wspólników, którzy zaakceptowały tą całą dokumentację przedstawioną przez audytora i w związku z tym my, startując w konkursie, bo wydaje mi się, że wystartujemy, przedłożymy taką dokumentację, która jest prawem wymagana, która całkowicie mówi pełen obraz sytuacji o tym, co i jak i dlaczego, a która jest też informacjami na tyle zagregowanymi, w sensie informacji, nazwijmy to, nieszczegółowych, że jest publikowana, czy to kiedyś publikowaliśmy to w monitorze, teraz oddajemy to do sądu i każdy z sądu
może to jest,
tak jest. Tak robiliśmy przez ostatnie 12 lat. Tak to wystarczało też panu prezydentowi w zeszłym roku, 2 lata temu i tak dalej. Takie warunki konkursowe też były dla wszystkich innych klubów poza naszym i Falubazem. Czyli ja nie rozumiem, dlaczego pan prezydent według uważania temu da to, tamtemu da to. Wydaje mi się, że pieniądze z konkursu, pieniądze zapisane w budżecie miasta, to są nasze pieniądze, czyli mieszkańców, którzy powierzyliśmy Radzie Miasta tą funkcję do rozdzielania tych pieniędzy, akceptowania budżetu. Jeżeli taki budżet został przyjęty, jeżeli pewne warunki konkursowe Rada Miasta panu prezydentowi wyznaczyła, to pan prezydent, delikatnie mówiąc, jako osoba, która musi słuchać się i działać w ramach prawa, no musi się do tego dostosować. No. Więc my też się musimy dostosować i do tego się dostosujemy. Tu nie ma żadnych rzeczy do ukrycia, poza tymi, które nie są do publicznej wiadomości. Między innymi kontrakty zawodnicze, między innymi kontrakty sponsorskie i inne rzeczy, które są kontrolowane przez całkowicie niezależne organy. Tak? Czy to są organy, właśnie tak jak powiedziałem, wyznaczonych przez zdających egzaminy i mających odpowiednie niezależne certyfikaty biegłych. I oni to robią w każdej firmie. Tak? Żadna firma i żaden inny podmiot nie działa niezgodnie z przepisami i my tak samo nie działamy niezgodnie z przepisami. Więc wie pan, to można tak do jutra powiedzieć. Ja zadam takie pytanie. Jutro pani marszałek, bo to wiemy o co chodzi dzisiaj, wielka wojna, pani marszałek, która przekazała wiele pieniędzy do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie jakichś różnych konkursów, które do Urzędu Miejskiego. Miasto Zielonogóra się pięknie rozwija dzięki pieniądzom unijnym. Wszystkie pieniądze unijne w większości przechodzą przez marszałka. No więc w związku z tym, teraz by zażądała, że w związku z tym, że dała pieniądze na taką i taką szkołę, to w związku z tym ma ochotę kontrolować łącznik albo wydatki pana prezydenta w dziedzinie na przykład faktur dotyczących pewnych działań promocji miasta. No przecież to jest nieprawda.
Okej, zostawmy politykę, bo dziś ona się tu wcina. Ale
to nie jest.
Inaczej.
A jak panie Jacku, ja generalnie chodzi o to, żeby każdy dobrze zrozumiał. Każdy musi działać w ramach prawa. My musimy działać prawa. Pan prezydent musi działać prawa. Związek Polski, Związek Koszykówki musi działać prawa. Wszyscy mamy pewne prawa i obowiązki.
Czemu Falubas się zgadza na to, co jest teoretycznie nielegalne? Ale
znaczy inaczej, Falubas nie ma prawa podać tych wiadomości. Jeżeli te wiadomości zostaną upublicznione. Znaczy, jeżeli będzie audyt zrobiony i będzie załącznikiem do konkursu, to każdy pan pierwszy poprosi o to i w tym momencie zobaczymy, czy pan prezydent to da. Bo według mnie nie ma żadnego prawa, żeby dać jakiekolwiek szczegóły kontraktowe czy sponsorskie. Ja nie wiem, czy jedna czy druga firma sobie pozwoli na to, żeby upublicznić na przykład, za jaką kwotę w tamtym roku był ten czy inny sponsor tytularnym sponsorem czy jakimś tam technicznym i tak dalej. To są wszystko tajemnice przedsiębiorstwa, na tym polegają negocjacje handlowe, na tym polega to, że jeden wynegocjuje więcej, drugi mniej. Więc w związku z tym, poza tym, Falubac jest miejskim klubem. No, wie pan, to jest taka różnica jak między szkołą prywatną i szkołą miejską. W szkole miejskiej to pan prezydent mianuje według jakichś tam, nazwijmy, karty nauczyciela i innych rzeczy, tak, i może rozliczać, kontrolować. Natomiast w szkole prywatnej to on może kontrolować w ramach dotacji, na przykład, którą da przedszkola prywatnego. Wie pan, to żeby dobrze zrozumieć, ten cały wybieg pana prezydenta nie ma nic wspólnego z kontrolą, tylko to ma po prostu, to jest powód, żeby nam nie dać pieniędzy, bo dzisiaj jest zastal zły, przez ostatnie 9 lat Falubas był zły. Ja sam pamiętam te rozmowy z Robertem Dowhanem, kiedy on przychodził do mnie i prosił mnie o to, żebym ja wpłynął na prezydenta, żeby Falubas dostał pieniądze. I powiem, przez ostatnich 10 lat nigdy się tak nie zdarzyło, żeby Zastal dostał więcej, czy Stelmet w tym czasie od Falubasu. Bo ja uważam, że to jest pewne zasady, żeby nie różnić środowisko, żeby nasze środowisko sportowe i nasi kibice, którzy są ci sami. Przecież ja mam tych samych sponsorów co Falubas. My mamy tych samych sponsorów tu i tu, mamy tych samych kibiców przede wszystkim. To jest współpraca, to jest wręcz uzupełnianie się w pewnych działaniach, tak? Pomagamy sobie, rozmawiamy ze sobą i tak dalej. Przed świętami się spotkałem z władzami Falubazu. Miała być rewizyta, przepraszam, do dzisiaj się do nich nie wybrałem, więc myślę, przed Wielkanocą będzie szansa. To jest coś, czego nie wolno robić. Tak? Ja nie wiem, dlaczego pan prezydent robi to, co robi. Myślę, że to trzeba jemu zadać pytanie, jego zaprosić do audycji. Natomiast wie pan, wszystko, co w kraju nie jest zakazane, jest dozwolone. Więc jeżeli my spełniamy wszystkie wymogi prawa i wszystkie licencje, wszystkie inne kontrolujące nas instytucje nie mają problemu, miasto ma jak 100% racji do tego, żeby kontrolować swoje pieniądze, które wydaje. I każda dotacja przez ostatnich, nie wiem, 8 lat, od 2011 roku, to już 10. dotacja, była skontrolowana przez urzędników miejskich. Były raporty zrobione. Warunkiem zamknięcia dotacji jest jej rozliczenie, pokazanie. Faktury mogą być tylko bieżące, faktury mogą tylko dotyczyć pewnych zasad, które są ustalone. Może to być transport, mogą to sędziowie, mogą to być wynagrodzenia zawodników, mogą to być wynagrodzenia trenerów. My nie mamy prawa zrobić z tym pieniędzmi nic innego. I tak było przez ostatnie lata. Więc robienie teraz wody z mózgu komuś, że my te pieniądze na coś zdefraudujemy albo coś tak dalej, to jest w ogóle żenujące. Poza tym tekst pisma, który pan prezydent nam wysłał, które mi się wydaje, że trzeba opublicznić, w którym nam zarzuca, że my nie wpuszczamy audytu, bo my tutaj mamy niszczarkę uruchomioną 24 godziny na dobę. To jest po prostu poniżej pasa. To drugie, dlatego myśmy też nie odpowiedzieli do dzisiaj, bo gdybyśmy odpowiedzieli w tym samym tonie, to bym się musiał zapytać o inne rzeczy, które wiem, które się w mieście dzieją, tak? Ale to nie o to chodzi.
A to kiedy to pismo jakieś, no było przecież, o którym pan mówił w tej
było
chwili?
Było drugie pismo, przecież po pierwszym było drugie pismo, które nikt się nie pochwalił, bo jest po prostu w swoim charakterze.
Czyli no, już nie takie urzędowe jakieś, tylko z jakimiś...
Ja panu po audycji może je przekażę, to pan sobie je opublikuje sam. To jest po prostu coś, co się nie nadaje, żeby urząd prezydenta wystosował do kogokolwiek, a tym bardziej do klubu, który dużo ma frazesów w tym, że ma dla nas szacunek. No to wynika z tego, że dzisiaj Urząd Miasta nie ma szacunku do nikogo. Bo to jest tak, że my stworzyliśmy ten klub. Ludzie, którzy go stworzyli, zrobili to zaangażując swoje prywatne pieniądze, swój czas. Zbudowaliśmy najlepszą drużynę w historii zielonogórskiej koszykówki. Zdobyliśmy 5 złotych medali. Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn, najlepszą drużyną dekady w województwie lubuskim. Tak przynajmniej zdecydowała pewna kapituła. Lepsza, gorsza. Taka była. I w związku z tym zarzucanie nam czegokolwiek, niszczenie nas jeszcze w covidowym czasie prywatnym firmom, które robią biznes, się pomaga, żeby przetrwały, a klubowi się robi pod górkę. Wie pan, no, ja nie jestem zbulwersowany, ja jestem po prostu załamany, bo uważałem pana prezydenta przez lata za przyjaciela. A to wie pan, to jest tak trochę, jakbym wjechał komuś na odcisk i teraz jestem niszczoną osobą tylko dlatego, że miałem prawo powiedzieć, że mam inne zdanie. To przecież nie jest Białoruś, to nie jest... To gdzieś jest koniec.
Postawmy tutaj kropkę w tej sprawie, bo chcę jeszcze zapytać o tą stronę bardziej sportową, choć to jest nie tylko strona sportowa, ale czytałem pańskie oświadczenie na stronie klubowej, rozmawiałem z Żanem Tabakiem, ale chciałbym usłyszeć też tak oko w oko, że tak powiem, o tym transferze Adama Smitha więcej. Czy mógłby pan to wyjaśnić, jak to właściwie wyglądało? Papas doznaje kontuzji, uznajecie, rozumiem, taką tezę postawię. Uznaliście, że trzeba walczyć o 5. miejsce w lidze VTB, bo jak będziemy na 5., to na 4. pewnie będzie Loko i jesteśmy z nimi w stanie wygrać, więc szukamy mocnego zastępcy za Nikosa Papasa. I ten układ, agencja Papas-Smith, doprowadziła do tego, że jeszcze finansowo fajnie to się poskładało. Mógłby pan powiedzieć, jak ten proces generalnie wyglądał?
Znaczy przede wszystkim, to jeżeli wzięliśmy Papasa, to naszego potrzebowaliśmy. Więc jeżeli była kontuzja Papasa, to znaczy się, że nagle wypadł nam zawodnik, którego potrzebowaliśmy. Zresztą ostatnie mecze pokazują bardzo wyraźnie, że my potrzebujemy zawodnika na pozycję numer, nie chcę powiedzieć jeden, ale garda, który będzie, czy tego nazwijmy to, zawodnika, który będzie...
Kreatorem, czy bardziej będzie, shooterem?
To znaczy tutaj chodzi o ball handler, czyli kogoś, kto będzie na piłce dosyć dobry, kto będzie przełamał tą pierwszą linię. Dodatkowo oczywiście naszą siłą są zawodnicy podkoszowi. No ale teraz kontuzja Jeffa plus brak tego zawodnika, nazwijmy to, który by przełamał tą pierwszą linię, powoduje, że mamy jakieś tam problemy wewnątrz organizacji gry i sposobu gry, tak? Tym bardziej, że cały system był tak budowany. Warunkiem sprzedaży Ifenhutberga dla trenera było to, że my mu damy zawodników w zamian. Oczywiście nikt nie oczekiwał, że my drugiego znajdziemy Ifenhutberga, bo tego się nie znajdzie. Natomiast znajdziemy jakąś koncepcję zamiany tego jednego zawodnika na to, żeby poprawić też rotację po odejściu Ife, ale też Mateusza, Marcela Ponitki, przepraszam. Ciągle Mateusz i Marcela Ponitki. No więc w związku z tym mieliśmy dwa wakaty. Na te dwa wakaty wszedł Bowling i wszedł Papas. Papas wylatując zrobił nam olbrzymi problem. No więc trzeba było, moim zdaniem, nie tylko jakby tu reprezentując Radę Nadzorczą, ale także część trenerską, na Radzie doszliśmy do wniosku, możemy zrobić maksimum, co możemy i to musimy zrobić. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, gramy w dwóch rozgrywkach. Pan mówi o piątym miejscu. Jakim piątym miejscu? My dzisiaj najprawdopodobniej wylądujemy na siódmym miejscu.
Nie, ja mówię, że wtedy, kiedy Papas był, jeszcze doznał kontuzji, jednak tak. Dalej uznawaliście, że jesteśmy w stanie zająć piąte miejsce.
Nam
tak?
Chodziło o to,
siódme, ewentualne o to, to jest...
O to każde miejsce najwyższe w historii, tak? Bo nie wiemy, czy kiedykolwiek będziemy w stanie wejść do playoffów Ligi VTB, a tym bardziej tak wysoko. Wie pan, dzisiaj patrzymy na ten świat trochę, bo jesteśmy zepsuci, bo już trochę tych za dużo może medali, za dużo tych zwycięstw.
Nie, bo nam dobrze idzie po prostu.
No dobra, ale...
Nie jesteśmy ale, tacy, myślę, jesteśmy rozwydrzeni, czy...
Mi się wydaje, że jesteśmy, ale okej, okay, przyjmijmy to jako
ale część... jedźmy dalej z tym Papasem, Smithem, bo
no właśnie, jesteśmy rozwydrzeni i trochę jakby nie patrzymy realnie na świat.
Zepsuci, o.
O, zepsuci, słowo. Tak jest. No i jesteśmy zepsuci, natomiast dzisiaj, moim zdaniem, mamy olbrzymi problem, i mamy problem, jak będzie wyglądała nasza drużyna w następnym okresie. I teraz wracając do Adama. Układ był po prostu taki, że musimy znaleźć zawodnika na zastępstwo Papasa, ale zmieścić się w budżecie, który sobie określiliśmy i kontrakt, na jaki podpisaliśmy z Nikosem. Na szczęście, bo to ja powiem szczerze, że to było tak, igła w stogu siana. Na szczęście Adamowi urodziło się dziecko 10 dni temu. Wtedy, kiedy myśmy rozmawiali o zawodniku, on był niedostępny, dlatego że był w Grecji z żoną i był zajęty czymś innym i nie było szansy, żeby w tamtym czasie odszedł. Minęło 10 dni, on tą żonę, że tak powiem, wyprawił do Stanów i był w stanie przyjąć od nas tę ofertę. My analizowaliśmy go już trochę wcześniej, tak? To znaczy to nazwisko gdzieś tam poruszało się na rynku, natomiast generalnie był jakby niedostępny. W tym momencie był dostępny, poszliśmy tym kierunku. Tak jak powiedziałem, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w koszykówce. Tak? To znaczy, to są kontakty i pewne, jakby to określić, rozwiązywanie problemu, bo tych problemów będzie zawsze. Tak? My oczywiście mamy złą tu reputację, wszyscy na nas mówią, natomiast mimo wszystko my staramy się, czy my się cały czas staramy, po prostu czasami jest tak, że nam nie wyjdzie. Natomiast w tym wypadku zrobiliśmy wszystko, żeby w miarę kulturalnie i najlepiej jak potrafimy zabezpieczyć sportowo Nikosa, tak? Zrobiliśmy operację najlepszych specjalistów, jakich mamy, do tego desygnowaliśmy, tak? Znaczy poprosiliśmy, żeby to zrobili to w szpitalu w Żarach. On jest zadowolony, z drugiej strony dostaliśmy Adama za bardzo rozsądne pieniądze, mieszczące się w tym budżecie. Będzie w ten sposób, jeżeli wszystko nam wyjdzie z ubezpieczeniem i z kwestią odszkodowania kontuzjonowanego zawodnika w lidze VTB, to będziemy mieli, nazwijmy to, nie chcę powiedzieć zysk, ale cała operacja będzie z dużą korzyścią finansową. Jeżeli nie, to i tak będzie dobrze.
Rozumiem, że ta transakcja wiązana, nazwijmy to, Papa Smith, operacja, wyjazd, przyjazd Smitha, też polegała na tym, że rozwiązanie kontraktu z Papasem było tańsze po prostu, tak?
To znaczy, myśmy nie rozwiązali. Nie rozwiązaliśmy. Papas jest dalej pod naszym kontraktem, natomiast skróciliśmy jego okres trwania.
Czyli za to, co zostanie, trzeba mu płacić po prostu pensję w dalszym ciągu, tak?
Mamy ustalone pewne warunki, to co powiedziałem, też jest ubezpieczenie. Ja też nie chcę wszystkich rzeczy mówić, bo też nie chcę, póki...
Najogólniej jak można o to mówić.
No, tak jak najogólniej powiedziałem już wcześniej, że jeżeli ubezpieczenie wyjdzie, to jeszcze będziemy mieli zysk. No,
wkurzał się pan na nas, dziennikarzy, na kibiców również pewnie, że pytaliśmy o taką rzecz, na którą w pewnym momencie nie chcieliście odpowiadać, pan nie chciał odpowiadać. Bo doszło w tym samym tygodniu do historii, która wszystkim postawiła niemal włosy na głowie. Czyli Marcel Ponitka, dwa wywiady, w których on się skarży, że pan mu nie oddał to, co miał oddać, a tu nagle kontraktujecie nowego zawodnika. I dlatego pytaliśmy, czy nie lepiej było, dobra, odpuścić Adama Smitha, popatrz na kalendarz, Adama Smitha, a po prostu zwrócić temu Marcelowi, gdzieś tam Drugordon oczywiście przy okazji się pojawił.
Ja nie będę Marcela, tak, bo wie pan, takie tematy, po pierwsze, to jest między mną i Marcelem. Wie pan, jeżeli ktoś się skarży, że od końca lutego, a jest 8 marca, nie ma telefonu, przepraszam bardzo, ja nigdy się z nim na żaden telefon nie umawiałem, tak, więc to jest pierwsza kwestia. Natomiast rozliczenia finansowe, sorry, ale to są pomiędzy agentami i mną w tym momencie. Zawodnik po to w to się nie angażuje, właśnie, żeby zostawić pewne rzeczy na tym. Natomiast powiem tylko tyle. To Marcel Ponitka odszedł, to on nas zostawił w trakcie sezonu. Sorry, muszę to powiedzieć, może pierwszy raz. To on zrobił trenerowi bardzo duży problem i to przez niego musieliśmy uruchomić całą maszynę, że tak powiem, zmian w klubie. I ja to nie mam do niego żadnej pretensji. Tylko to stwierdzam jasno i klarowne. To była jego decyzja. Więc wszystkie żale teraz do nas są po prostu nieuprawnione.
Znaczy jego żal jest taki, umówiłem się na coś, a to nie zostało spełnione.
Na nic się nie umówił, no bo kontrakt nie został w żaden sposób zamknięty z powodu jakiejś umowy pomiędzy nami. Ja się umówiłem z Papasem, umówiłem się z innymi zawodnikami, z Ife Lundbergiem na rozwiązanie kontraktu. I na to mamy papiery. Natomiast żadne rozwiązanie kontraktu Marcela nie nastąpiło. On skorzystał z zapisów w kontrakcie. Perm nam zapłacił pieniądze i kontrakt po prostu, nazwijmy to, rozwiązał się samoczynnie. I tam są pewne zapisy, które my kontynuujemy. Wie pan,
nie ma pan tutaj do zarzucenia sobie w tej sprawie,
znaczy,
tak? Rozumiem,
dobrze? Znaczy ja myślę tak, że jeżeli Marcel Ponitka ma do mnie jakiś problem, to niech do mnie wykona ten telefon, o którym on mówił.
Ale mówi, że pan nie odbiera przecież.
No przepraszam bardzo, nigdy nie wykonał tego telefonu. Niech chociaż raz pokaże, że gdziekolwiek zadzwonił. Bo nigdy nigdzie nie zadzwonił, przynajmniej do mnie nie zadzwonił, nie wiem z kim rozmawiam, ale wie pan, to jest w ogóle śmieszne. Śmieszne dlatego, że rozmawiamy o sytuacji między 28 a 8 marca. Przepraszam bardzo. My w tym czasie mamy tyle innych tematów na głowie, między innymi musimy prowadzić tą drużynę, musimy o coś walczyć. Wie pan, to ja nie chcę powiedzieć, że się komuś już w głowie pomieszało, ale niestety czasami tak muszę powiedzieć.
Dobra, to jaka jest sytuacja w tej chwili sportowa? Znaczy
sportowa jest taka, że nie mamy żadnych... Dzisiaj robimy następną wynagrodzenie, które powinni dostać zawodnicy. Moment, skończę. Na 28 lutego, więc nie mamy żadnych zobowiązań co do zawodników obecnych, mimo tego, że prezydent przez rok czasu nie dał pieniędzy. I ja bym jednak tego nie bagatelizował, wie pan, bo to jest trochę tak, jakby dać żołnierzowi zdobyć jakąś pozycję, nie dając mu nawet amunicji. Więc wydaje mi się, że teraz, dzisiaj, opinia publiczna powinna jasno powiedzieć panu prezydentowi, kiedy zapłaci pan uczciwe pieniądze, które dla pana pracują, bo one przez to mają dodatkowe problemy. Ale mimo tych dodatkowych problemów, tak, jesteśmy na bieżąco, tak jak powiedziałem, dzisiaj będziemy płacili 28 lutego, pensje do wszystkich zawodników, koniec, kropka. I w związku z tym to jest dla mnie wielki szacun, że w tej sytuacji, w COVID-zie, bez kibiców, jesteśmy w stanie zrobić to, co zrobić.
Znaczy dzisiaj jest 19 marca, żebyśmy powiedzieli, że my jesteśmy na żywo. To mi chodziło, powiedział 28 lutego, tak zabrzmiało.
Nie, na 28 lutego, czyli będziemy na dzień dzisiejszy, wyjdziemy na prostą ze wszystkimi, co się nie zdarzało od wielu lat.
Ostatnia sprawa, bo naprawdę czas. Sportowo macie problem, prawda, w tej chwili? Bo ten Jeffrey Grossel jest kontuzjowany. Czy to jest mocna kontuzja w ogóle? Jak to ostatecznie wyszło?
Każda kontuzja jest mocna, dlatego że my mamy tak zlimitowany skład przy takiej dużej ilości meczy. I tutaj bym się odwołał do pana prezydenta, który nas tak krytykował o 7 zawodników, wielkie rozpisywał. To teraz niech na Facebooku przeprosi za to, co napisał. Bo okazuje się, że gdybyśmy nie mieli więcej zawodników, to dzisiaj bym ja grał chyba z prezesem Buczkiem.
A jak ten Jeff?
No Jeff jest tak, że jest kontuzjowany. Natomiast dotyczące wszystkich tematów kontuzji, to proponowałbym, żeby się odnieść do do sztabu medycznego.
Okej, a sportowo w takim razie, bo runda zasadnicza się za chwilę kończy z Lublinem. Rozumiem, że no, zadowolenie pełne, bo jest pierwsze miejsce. Jak pan widzi play-off, czy wy będziecie mieli problemy, czy przypisano wam mistrzostwo właściwie i kłopotów? Czy
uważa pan, tak, że nie będzie? My będziemy mieli problem z każdym meczem, takie uważam, każda inna drużyna też. Dlatego, że gratulując tutaj Spójni i Stargard, bardzo lubię osobiście, bo uważam, że to jest jeden z klubów. No nie chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żeby był taki jak Turów Zgorzelec, ale żebyśmy wrócili też do jakiegoś takiego zaprzyjaźnionego wroga. Trochę żartuję oczywiście, zachęcam po prostu do tego, bo wiem, że wspaniałych kibiców ma także Spójnia. I to jest drużyna...
A żeby taka para była Zastal Spójnia, taka święte wojny, żeby się...
No właśnie, żeby wrócić do tego właśnie dla nas fajnego okresu, kiedy z Turowem walczyliśmy i byliśmy w finałach. Także życzę im tego z całego serca. Trafiliśmy ich w pierwszej rundzie, bo wiemy, że po wczorajszym rozstrzygnięciu, że będziemy z nimi grali. Bardzo silna drużyna, bardzo mocno dobrze zbudowana. Gra bardzo dużo ciekawych zawodników. Myślę, że tak jak graliśmy przecież w finał Pucharu Polski, to też o czymś świadczy z nimi. To znaczy, że to jest bardzo trudny przeciwnik i ja powiem, z mojego punktu widzenia bierzemy scenariusz taki, że też przegramy. Nie? To, żeby wszyscy byli jasno i wszyscy mieli tą jasność sytuacji. To, co było, to trzeba odkreślić grubą krechą. Mamy całkiem inną drużynę, całkiem innej sytuacji. Oni też są w całkiem innej sytuacji i zaczyna się nowe granie, czy zaczyna się play-off.
A VTB?
No VTB powiem tak, no wczoraj liczyliśmy bardzo mocno, gdzie możemy, najprawdopodobniej jest duże ryzyko, że jeżeli nic nam się nie uda zrobić.
Wygrać,
tak jest, to będzie to siódme miejsce. Siódmym miejscem najprawdopodobniej po tym będziemy grali z CSKA Moskwa. Więc można powiedzieć, szanse dosyć marne na dzień dzisiejszy.
I znowu w Zielonej Górze, radość.
Wie pan co, gdyby mogli przyjść kibice, gdyby hala była, to ja bym się cieszył z takiego przeciwnika, bo bym powiedział, to jest to, o czym marzyłem całe życie.
Ale hali nie będzie niestety, powiedzmy sobie to szczerze.
Znaczy, generalnie nie spodziewamy się, że kibice zostaną wpuszczeni do maja. To jest co prawda, play-off się zaczyna w drugiej połowie maja, tak? To jest koło chyba 7-8 maja. Natomiast no myślę, że jeszcze nas czeka w tym sezonie dużo radości, może trochę smutku, ale na pewno dużo zmiennych sytuacji. Ja powiem tylko tyle, apelując do kibiców i powiem tylko tyle. Chcemy, żeby Zastal, Enea Zastal Zielona Góra był klubem was, mieszkańców, wasz kibiców. I dlatego niedługo będziemy prowadzić akcję sprzedaży akcji. Podnieśliśmy kapitał, 4 marca ten kapitał został podniesiony, będzie oferta i bardzo was proszę, jeżeli możecie nam pomóc, nam pomóżcie. Jeżeli pan prezydent z naszych podatków, ja już kiedyś nawet obliczyłem, że ja jako moje firmy i osobiście płacę więcej podatków do miasta niż ta dotacja miejska, że jeżeli pan prezydent nie chce tych pieniędzy nam przeznaczyć, nie przeznaczyć jakiś zbożny cel, natomiast wy nam pomóżcie, wy bądźcie naszymi właścicielami, pokażmy miastu, w tym mieście, wszystkim, że jesteśmy dumnymi zielonogórzanami i nikt nie będzie nami pomiatał.
Dziękuję bardzo. Janusz Jasiński, na Zastalece Zielonogóra, był gościem tego programu Sport Cafe. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.